Ten odcinek podcastu jest ostatnim z serii poświęconej Anatolowi Firsewiczowi i jego ofiarom. Wydaje mi się, że w polskim internecie ta sprawa nie doczekała się jeszcze tak drobiazgowego omówienia. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować, a póki co zapraszam do wysłuchania odcinka. Dziś opowiem o życiorysie Anatola. Jeszcze dla zainteresowanych przypomnę, że już 15 maja ukaże się moja kolejna powieść kryminalna pod tytułem Wiatr. Zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych, w których na bieżąco informuję o przygotowaniach do premiery. Nie jeden raz zadawałem sobie pytanie, jak to się dzieje, że dzieci żyjące w identycznych warunkach, mające tych samych rodziców, wyrastają czasem na zupełne przeciwieństwa. Niby mamy te same warunki wyjściowe, ale gdzieś w którymś momencie daje o sobie znać jakiś ukryty gen. Pewnie każdy z nas, gdyby się zastanowił, znalazłby w swoim otoczeniu co najmniej jeden przykład takiej rodziny, w której dorastające dzieci zajęły skrajnie różne życiowe pozycje. Tak było w przypadku Anatola Firsewicza. Jego starszy brat był urzędnikiem. Siostra ułożyła sobie rodzinne życie, a on... Wiemy, jak potoczyły się jego losy. Chciałbym w tym odcinku zatrzymać się przy jego biografii, aby sprawdzić, czy był jakiś przełomowy moment, który mógł oddziaływać na jego życie w taki sposób, że ostatecznie doprowadził do zabójstwa. Oczywiście mam świadomość, że taka wsteczna analiza jest o tyle obarczona błędem, że z pewnością mimowolnie, znając historię jego życia, dopasowuję wydarzenia z jego dzieciństwa do późniejszych czynów. Gdyby była w tym jakakolwiek reguła, można by w ten sposób odsiewać potencjalnych zabójców już w okresie ich wczesnej młodości i zapobiegać tragediom. Jednak takiej reguły nie ma i dlatego słyszeliśmy, słyszymy i będziemy słyszeć o kolejnych przypadkach osób, w których życiu odezwał się gen zła. Anatol był najmłodszym dzieckiem Marii i Michała. Urodził się 11 lutego 1956 roku w Widowie, niedużej wsi w pobliżu Bielska Podlaskiego. Miał dwoje rodzeństwa, brata Jana i siostrę Irenę. Matka nie miała stałego zajęcia, utrzymywała się z dorywczych prac i doglądała niewielkiego gospodarstwa, które posiadała wraz z mężem. Ojciec Anatola pracował na kolei i codziennie po 4 nad ranem wychodził z domu do pracy. Wracał dość późno, a że miał słabość do alkoholu, chyba nikt nie czekał na niego z radością. Tym bardziej, że kiedy był pijany, stawał się agresywny. W aktach co pewien czas powraca kwestia tego, że Michał nie uważał Anatola za swojego syna. Wspominało o tym kilka osób, ale nikt, nawet on sam, nie potrafił wyjaśnić, skąd wzięło się to przekonanie. Według relacji Marii zdarzało się tak, że Anatol uciekał na kilka dni z domu właśnie z obawy przed ojcem. Anatol rozpoczął naukę w wieku 6 lat w szkole podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim. On sam tak wspominał tamten okres. W trakcie nauki powtarzałem 2. i 5. klasę. W tym miejscu nadmieniam, że nauka w szkole sprawiała mi trudności. Wielu rzeczy nie mogłem zapamiętać bądź zrozumieć i dlatego otrzymywałem przeważnie oceny dostateczne bądź nawet niedostateczne, a rzadko tylko dobre. Ponadto począwszy od 2. klasy zdarzały mi się sporadyczne przypadki kradzieży, głównie drobnych kwot pieniężnych na szkodę kolegów. Większość tych przypadków nie została ujawniona, a za jeden ujawniony przypadek kradzieży w 2. klasie wyciągnięto konsekwencje w postaci rozmowy z rodzicami. Kradzieże, których dopuszczał się Anatol, miały poważny wpływ na jego przyszłość, ale o tym opowiem za chwilę. Jego brat do protokołu zeznał, że był on raczej słabo uzdolniony, miał trudności z nauką i powtarzał którąś z klas, dokładnie już nie pamiętam którą. Z kolei o rodzinie, w której dorastał z Anatolem, powiedział w ten sposób. Warunki w domu, mam tu na myśli atmosferę rodzinną, nie były najlepsze, a to dlatego, że ojciec od czasu, jak tylko sięgam pamięcią, systematycznie nadużywał alkoholu i nie interesował się zbytnio rodziną i naszym wychowaniem, zajmowała się wyłącznie matka. Nie wiemy, jakie zdanie w tej sprawie miała Irena, siostra Anatola i Jana. O ile co pewien czas w aktach można napotkać protokoły przesłuchań Jana, o tyle Irena z jakiegoś powodu nie rozmawiała ze śledczymi. Spodziewam się jednak, że jej zeznania byłyby podobne. Obraz rodziny, jaki się wyłania, to ojciec alkoholik, nie ingerujący w wychowanie dzieci, a do tego czasami agresywny wobec nich w stanie upojenia. Do tego matka, prosta kobieta, próbująca utrzymać rodzinę. Relacje pomiędzy członkami tej rodziny były raczej chłodne i bez wzajemnego zaangażowania. Trochę jakby na zasadzie jest to jest, a jak nie ma, to też dobrze. Można więc powiedzieć, że warunki wyjściowe dla dzieci w tej rodzinie nie były dobre. Jednak nie odbiegały aż tak bardzo od tego, co było i wciąż jest w niejednym polskim domu. A mimo to w zdecydowanej większości z nich nie doszło i nigdy nie dojdzie do zbrodni. Na początku roku 1971 kurator sądowy pani Antonina otrzymała informację od dyrekcji szkoły podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim, że uczeń tej szkoły, Anatol Firsowicz, ucieka z lekcji i dokonuje kradzieży. Już w kwietniu, ze względu na nasilające się i coraz poważniejsze kradzieże, sprawę Anatola rozpatrywał sąd dla nieletnich i skazał go na pobyt w zakładzie poprawczym, ale warunkowo zostało to zawieszone, przy czym zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru kuratora. Pani Antonina na kartach protokołu przesłuchania tak wspominała swojego podopiecznego. Nieletni Anatol Firsowicz w kontaktach był trudny i tym samym trudny do współpracy. Zamknięty w sobie i nieufny. Ja przypuszczałam, że przy bliższym poznaniu zdobędę jego zaufanie i praca ułoży się pomyślnie. Z moich ustaleń wynikało, że w rodzinie nieletniego nie ma dużej więzi rodzinnej, a szczególnie z ojcem nie był uczuciowo związany. Pani kurator była zszokowana tym, czego dowiedziała się później o Anatolu. Mam tu na myśli zabójstwa, których się dopuścił. Z jej wyjaśnień można było odnieść wrażenie, że naprawdę dobrze mu życzyła, a i on chętnie opowiadał jej o swoich planach na przyszłość. Kobieta nie wychwyciła w zachowaniu Anatola niczego niepokojącego. Również nauczyciele nie zauważyli niczego, co zapowiadałoby późniejsze tragedie, choć uważali Anatola za skrytego i wykazującego brak zaufania do nich, a do tego leniwego i biernego. Czasami skarżyli się na niego nawet rówieśnicy, którzy zgłaszali uszkodzenia rowerów. Anatol miał wykręcać w kołach wentyle i inne elementy wyposażenia, uniemożliwiając jazdę. Były to jednak zbyt błahe sprawy. W późniejszym czasie zachowanie Anatola jeszcze bardziej się pogorszyło. Pierwszą kradzież udowodniono mu, kiedy miał 13 lat. Było to w lutym 1969 roku. Ze sklepiku w jednym z liceów ukradł 300 zł. W kwietniu następnego roku ukradł swojemu znajomemu radio tranzystorowe marki Selga, a w październiku z ubrania jednego z nauczycieli ukradł 280 zł. Miesiąc później, w listopadzie, okradł nauczycielkę. Tym razem jego łupem padło zaledwie 80 zł. Być może kradzieży tych było więcej, ale udało się udowodnić tylko te, które wymieniłem. Było ich jednak wystarczająco dużo, aby 28 kwietnia 1971 roku sąd dla nieletnich skazał Anatola, tak jak powiedziałem wcześniej, na pobyt w poprawczaku, który ostatecznie zamieniono na dozór kuratora. Skazany nie zamierzał jednak zmienić swojego trybu życia. W lutym 1972 roku ponownie włamał się do sklepiku w liceum ogólnokształcącym, z którego zabrał kasetkę, w której znajdowało się około 400 zł. Anatol w swoich złodziejskich czynach czuł się coraz bardziej zuchwale. W marcu włamał się do samochodu marki Nysa, z którego ukradł radio. Z kolei w kwietniu miała miejsce cała seria kradzieży. Ze szkoły, w której się uczył, ukradł płytę gramofonową. Włamał się do mieszkania pewnego mężczyzny, z którego zabrał przedmioty o łącznej wartości około 100 zł. Kiedy jednak w maju włamał się do innego mieszkania, wartość ukradzionych z niego przedmiotów sięgnęła wówczas 5000 zł. Również w maju Anatol włamał się do kolejnego mieszkania, a później, jadąc pociągiem, okradł współpasażera. W tym okresie Anatol palił papierosy, pił wino i zdarzało mu się grać w karty na pieniądze. Można powiedzieć, że już jako nastolatek wszedł na drogę, na której końcu nie stoi to, co nazywamy życiową stabilizacją. Jednak w jego przypadku przybrało to skrajną postać. Być może jego otoczenie podejrzewało, że młody chłopak ma zadatki na zastanie miejscowym chuliganem czy drobnym złodziejem, ale jestem przekonany, że nikt nie spodziewał się, że będzie zabójcą. Po ujawnieniu kradzieży, które miały miejsce w okresie warunkowego zawieszenia kary, 13 maja 1972 roku Anatol został skierowany do zakładu poprawczego w Białymstoku, skąd we wrześniu przeniesiono go do Kcyni. Na początku swojego pobytu podjął próbę ucieczki, ale tego samego dnia został zatrzymany przez patrol MO i doprowadzony z powrotem. Otrzymał za to karę 13 dni izolatki, ale co ciekawe, potem w jego zachowaniu nastąpiła przemiana. Stał się sumienny i zaangażowany w pracę oraz naukę. Przez 2 lata pełnił funkcję komendanta grupy. Kilkukrotnie został również nagrodzony za swoją postawę. W zakładzie poprawczym zaczął się uczyć zawodu ślusarza. Wraz z innymi uczniami jeździł do Bydgoszczy, gdzie w firmie Ema Apator zdobywał praktyczne umiejętności. Wicedyrektor ośrodka w Kcyni, który na prośbę milicji napisał opinię o Anatolu, zauważył, być może nieświadomie, pewną niespójność w jego charakterze. Z jednej strony był oceniany jako bardzo koleżeński i chętny do pomocy innym, do tego angażujący się w różne społeczne akcje, a z drugiej strony został określony jako introwertyk, do którego trudno było dotrzeć, gdy chodziło o jego osobiste sprawy. Anatol spędził w poprawczaku 5 lat i za dobre zachowanie został przez sąd dla nieletnich zwolniony w dniu 28 lutego 1976 roku. Dla mnie dość szokującym był fakt, o którym wspominała jego matka i brat, a mianowicie, że przez cały ten czas ani razu go nie odwiedzili. Nie wyobrażam sobie, żeby było to możliwe w rodzinie, w której panują relacje powszechnie uznawane za poprawne. Co ciekawe, oni w ogóle tego nie uważali za dziwne czy niewłaściwe. Brat skwitował to krótko, mówiąc, że w ich rodzinie panowała wzajemna obojętność. Nikt nikomu nie mówił o swoich sprawach, ani też żadne z nich nie interesowało się innymi domownikami. Kiedy Anatol opuścił zakład poprawczy, miał 20 lat i wyuczony zawód, który dawał mu możliwości znalezienia zatrudnienia. Wrócił do Widowa, ale początkowo nie szukał możliwości pracy. Pomagał jedynie matce w prowadzeniu gospodarstwa. Kurator, z którą wciąż miał kontakt, opisała go wtedy następującymi słowami. Z powolnego, grzecznego Anatola wyrósł na zarozumiałego, pozornie dobrze ułożonego chłopca. Wygląda na to, że wiele wymagać będzie od życia dla siebie i to chciałby osiągnąć bez większych kłopotów. Po namowach ze strony pani kurator Anatol podjął pracę w zakładzie budownictwa komunalnego. Szybko się zaaklimatyzował w nowym miejscu i dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków, ale i w tym przypadku, podobnie jak w zakładzie poprawczym, z jednej strony był towarzyski i koleżeński, z drugiej zaś wytwarzał wokół siebie rodzaj muru, poza który nikogo nie wpuszczał. Podczas procesu jego koledzy z pracy mówili o nim w ten sposób. W pracy zachowywał się tak jak każdy inny pracownik, zupełnie normalnie. Anatol Firsowicz niczym się nie wyróżniał spośród innych pracowników. Z Firsowiczem pracowałem na jednym warsztacie. Znaliśmy się tylko z pracy, na różne tematy rozmawialiśmy. Jeśli chodzi o pracę, to Firsowicz był dobrym pracownikiem. Nic nie wiem o jego kłopotach rodzinnych, ani o tym, jak się on odnosił do dziewczyn. Znamienne mogą tu być zeznania mężczyzny, który znał Anatola od dziecka. Jakkolwiek znam go długo, to niewiele wiem na temat jego osobistych spraw, a zwłaszcza jego stosunku do kobiet, bo był on bardzo skryty i nikomu się z takich spraw nie zwierzał. Wynika z tych słów to, co wraca w historii Anatola, bo musiała to być jego rzucająca się w oczy cecha. Chodzi o zamknięcie w sobie, ale rozumiane nie jako postawa odludka, kogoś, kto unika kontaktu z innymi ludźmi, tylko taki dość specyficzny typ człowieka, z którym można i pożartować, i porozmawiać, ale zawsze tylko do pewnego momentu, tylko w sprawach ogólnych lub dotyczących innych ludzi. Znam w jakimś sensie podobne osoby, to znaczy ich postawa może wynikać z zupełnie innych uwarunkowań niż w przypadku Anatola, ale podobna jest ta postawa niedopuszczania do własnych przeżyć i uczuć. W jakiejś mierze wspominali o tym koledzy Anatola z wojska, których przesłuchano niedługo po zabójstwie Barbary. Anatol nie pracował bowiem zbyt długo i już w kwietniu 1977 roku upomniało się o niego wojsko. Trafił do marynarki wojennej i pracował na okręcie ORP Burza, a właściwie przy jego demontażu, bo okręt był już wtedy wycofany ze służby. Jeden z żołnierzy, kolegów Anatola, mówił o nim w ten sposób. Marynarz Firsowicz jest dość nerwowy, to znaczy ma wybuchowy charakter. Łatwo wpadał w gniew, klnąc przy tym, lecz taki wybuch szybko mu mijał. Usposobienie miał wesołe, był rozmowny. Lubił chodzić na wieczorki taneczne do garnizonowego klubu marynarskiego. Według tego mężczyzny Anatol nigdy nie wspominał o żadnych kobietach, z wyjątkiem jednej, z którą chodził przed wojskiem. Kobieta ta pojawiała się zresztą w zeznaniach innych jego znajomych, a to oznacza, że musiała być dla Anatola ważna. Tyle, że kiedy milicjanci przesłuchali ją, okazało się, że faktycznie poznała Anatola na weselu, ale rozmawiali ze sobą tylko ten jeden raz. Później już nigdy się nie widzieli, a od tego czasu wymieniali ze sobą listy. Czyli mówiąc wprost, Anatol kłamał, mówiąc kolegom, że była ona jego dziewczyną. Według mnie mógł on tak postępować z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie miał jak do tej pory żadnej dziewczyny i w tym sensie kłamstwo pozwalało mu nie odróżniać się od kolegów. Drugą motywacją oszukiwania mogło być wyobrażenie, jakie Anatol miał o tej kobiecie. Nie wykluczam, że mógł o niej myśleć, jakby faktycznie była jego dziewczyną. Trzeba pamiętać, że miał on niskie poczucie własnej wartości w zakresie relacji z kobietami, więc mógł sobie stworzyć taki fikcyjny obraz związku z kobietą, żeby zaspokoić w sobie tę potrzebę. Na pewno jednak żaden z jego kolegów w wojsku nie widział go z kobietą. Zresztą on sam praktycznie w ogóle o kobietach nie mówił. Myślę, że jednak dużą rolę odgrywał tu z jednej strony brak doświadczenia, a z drugiej jego ogromny brak pewności siebie. Dobrze obrazują to słowa jednego z jego kolegów z jednostki. Jeden raz byłem z marynarzem Firsowiczem na wieczorku tanecznym w klubie marynarskim. Nie tańczyliśmy i nie próbowaliśmy poderwać żadnych dziewczyn. W ogóle marynarz Firsowicz o obcych w klubie dziewczynach wyrażał się negatywnie. Żadna mu się nie podobała. W każdej znalazł jakąś wadę, na przykład, że gruba, że mała i tym podobne. Inny świadek, który był z Anatolem na jednym wieczorku tanecznym, powiedział tak. Zauważyłem, że marynarz Firsowicz nie interesował się dziewczynami. Nie próbował zabierać znajomości, nie tańczył, nie mówił mi o swoim stosunku do kobiet. Czytając te słowa z protokołu przesłuchania, przypomina mi się to, co sam Anatol mówił o sobie. Że chciałby tak jak rówieśnicy nawiązywać relacje z kobietami, ale czuł się w tym gorszy od nich. Nie wiedział, jak się za to zabrać i obawiał się odrzucenia. Czy to jest coś wyjątkowego? Nieśmiałość, nawet paraliżująca człowieka, nie jest czymś osobliwym. Kolejny raz jednak zadają sobie pytanie, czy w codziennym zachowaniu Anatola było coś, co w radykalny sposób odróżniało go od otoczenia. Czy było w nim coś, co powinno powiedzieć ludziom wokół, że może być niebezpieczne? Gdyby się zastanowić, to nic takiego nie było. Ot po prostu chłopak z trudnym dzieciństwem, któremu nie było po drodze z nauką i z prawem, przy czym to ostatnie miało nawet na swój sposób swoje dobre konsekwencje, bo w zakładzie poprawczym nauczył się zawodu. Nie chciałbym, aby zabrzmiało to jak bagatelizowanie przestępstw, ale ostatecznie kradzieże, których dopuścił się Anatol, nie wiązały się ani z zadawaniem komuś cierpienia czy bólu, ani też ich rozmiar nie był szczególnie duży. Z drugiej strony on sam nie przejawiał też jakichś nietypowych czy ekstrawaganckich zachowań, nie nadużywał alkoholu i innych substancji, nie był ofiarą jakiegokolwiek wykorzystywania, ani też świadkiem tragicznych wydarzeń. Co takiego więc wpłynęło na niego, że posunął się do zbrodni? W okolicach sierpnia 1977 roku w zachowaniu Anatola zaszła jakaś zmiana. Dwóch jego kolegów, żołnierzy, w protokołach zeznało, że stał się nerwowy i małomówny. W tym czasie nie opuszczał jednostki, a więc na pewno zmiana ta nie miała związku z jakimkolwiek przestępstwem. Z drugiej strony nie wszyscy z przesłuchiwanych marynarzy zwrócili na to uwagę, więc może nie było to aż tak rzucające się w oczy. Może nie każdy na tyle często z nim przebywał, aby wychwycić tego rodzaju zmiany i jeszcze odróżnić je od chwilowych wahnięć nastroju. W każdym razie, gdy w listopadzie 1977 roku wojsko przygotowało opinię o Anatolu, niektóre z jej zdań brzmiały następująco. Starszy marynarz Firsowicz Anatol był marynarzem zdyscyplinowanym, z obowiązków służbowych wywiązywał się dobrze. Należycie dbał o powierzony mu sprzęt i mienie wojskowe. Do tego kilka innych zdań, bardzo ogólnych, które można streścić stwierdzeniem, że Anatol nie zdradzał jakichkolwiek odchyleń od normy. Do znudzenia będę zadawać to pytanie, czy naprawdę nie było niczego, co go zdradzało, co mogło wskazywać na jego mroczne sekrety? Paradoksalnie uważam, że odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Myślę, że Anatol na co dzień po prostu się nie wyróżniał, a gdyby się zastanowić i na chwilę zapomnieć o tym, co wiemy, czy wokół nas nie ma rodzin, w których jeden z rodziców nadużywa alkoholu? Większość z nas takie kojarzy. Czy gdzieś obok nie ma rodzin, w których brakuje ciepła, serdecznej i bliskiej więzi? Na pewno są i jestem przekonany, że większość z nas wskazałaby takie w swoim otoczeniu. Z kolei z podstawówki pamiętam co najmniej dwóch lub trzech chłopaków, którzy już wtedy wyróżniali się w ten negatywny sposób. Jeden z nich miał szczególne zamiłowanie do kradzieży i jak widziałem go ostatnio kilka lat temu, akurat miał przerwę w odsiadkach. Pewnie i wy takich ludzi znacie. Czy Anatol różnił się od nich? Według mnie można powiedzieć, że był zwykłym, zaniedbanym dzieciakiem, który miał pecha dorastać w rodzinie, która nie potrafiła dać solidnych fundamentów pod dorosłe życie w relacji z innymi ludźmi. Z drugiej strony jego siostra i brat założyli swoje rodziny. Może więc trzeba przyjąć założenie, że istnieje jakiś gen zła. W końcu Anatol po raz pierwszy zabił, kiedy miał 15 lat. W tym miejscu rozważania na temat jego psychiki pozostawiam otwarte. Wydaje mi się, że przytoczone przeze mnie fakty z jego życia w ogóle nie wskazują na coś, co można by nazwać genezą kształtowania zabójcy. Jest jednak w życiorysie Anatola mało znana kwestia i w zasadzie chyba nikt do tej pory publicznie o niej nie mówił. 8 maja 1978 roku rodzice zamordowanej przez Anatola Barbary napisali pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości. Biorą pod uwagę, że nie byli osobami obiektywnymi i ich interpretacja faktów mogła być stronnicza, jednak w piśmie tym wspomnieli o czymś, co w historii Anatola mogło mieć kolosalne znaczenie. Otóż według rodziców Barbary, bratowa Anatola, pani Walentyna, pracowała w sądzie w Bielsku Podlaskim, a jego szwagier Jan był kierownikiem Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miasta w Białymstoku. Te powiązania miały doprowadzić w 1971 roku do tego, że śledztwo w sprawie śmierci Antoniny umorzono pomimo, że dowody wskazywały na związek z tą sprawą Anatola. W liście można przeczytać m.in. takie słowa. Przecież gdyby 7 lat temu nie zwolniono mordercy z aresztu, doprowadzono śledztwo do końca, wówczas na pewno nie doszłoby do dalszych tragedii. Są funkcjonariusze w Bielsku Podlaskim, którzy zaświadczą, iż nie chcieli zwolnić podejrzanego wówczas Anatola Firsewicza, lecz odgórnie kazano im go zwolnić, co było dla nich wielkim zaskoczeniem, ponieważ wszystkie dowody wówczas świadczyły przeciwko niemu. Ponadto w liście znajduje się wzmianka o tym, że kobieta, która przyczyniła się do ujęcia Anatola, otrzymywała jakieś pogróżki i miała mieć z tym związek Walentyna, bratowa Anatola. Kiedy przypominam sobie, jak wyglądało śledztwo w sprawie zaginięcia Antoniny, trudno oprzeć się wrażeniu, że śledczy po prostu nie chcieli widzieć dowodów obciążających Anatola. Gdyby więc uznać słowa listu rodziców Barbary za prawdziwe, wtedy taki obraz tego śledztwa miałby uzasadnienie. Nie jest niczym dziwnym, że protekcja wpływowych krewnych mogła zapewnić bezkarność. Myślę, że nie można wykluczyć, iż było coś na rzeczy w tej sprawie. Tyle, że w takiej sytuacji należy wziąć pod uwagę również w jakimś sensie odpowiedzialność tych osób za to, co stało się później. Faktycznie, tak jak to opisują rodzice Barbary, gdyby w 1971 roku nie doszło do zaniechań, losy Anatola potoczyłyby się zupełnie inaczej, a Teresa i Barbara najprawdopodobniej by żyły. Historia Anatola, jeżeli uważnie ją śledzicie, co pewien czas przynosi swoisty zwrot akcji. Nie inaczej jest przy jej zakończeniu. Wydawałoby się, że ostatnią stroną akt powinna być decyzja o przedterminowym zwolnieniu z więzienia. Tymczasem na ostatniej stronie znajduje się wniosek wysłany do Sądu Okręgowego w Białymstoku z Komisariatu Policji na warszawskiej Białołęce. Wniosek datowany jest na 5 stycznia 2000 roku, a sąd proszony jest w nim o udostępnienie odpisu wyroku Anatola. W jakim celu komisariat wystąpił z tym wnioskiem? Tego dokładnie nie wiadomo, ponieważ w uzasadnieniu znajduje się jedynie ogólnikowe stwierdzenie dla potrzeb postępowania prowadzonego przez naszą jednostkę. Bardzo jestem ciekawy, czego dotyczyło to postępowanie. Mogę jednak tylko snuć w tej sprawie domysły. W każdym razie ten wniosek jest według mnie swoistą klamrą zamykającą historię przestępczej drogi Anatola. Podobno po wyjściu z więzienia najpierw wrócił do Widowa, ale nie został tam dobrze przyjęty i ostatecznie wyjechał. Wszystko wskazuje na to, że zamieszkał w Warszawie, bo przecież stamtąd pochodził wspomniany przed chwilą wniosek policji i to tam znajduje się też jego grób. Zmarł 12 listopada 2004 roku. Zdjęcie jego grobu można znaleźć w jednym z artykułów w sieci i to też jest swoista zagadka. Patrząc na wygląd nagrobka, można odnieść wrażenie, że nie zmarł w samotności. To był ostatni odcinek poświęcony historii Anatola Firsewicza. Myślę, że przytoczyłem wiele faktów pozwalających spojrzeć na sprawę z różnych punktów widzenia i poznać kulisy śledztwa toczącego się przed ponad 40 laty. Dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje. Raz jeszcze przypomnę o premierze mojej powieści, która będzie miała miejsce 15 maja, a póki co do usłyszenia za jakiś czas.